Porażka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Rzeszowa. W pierwszej turze wygrał Konrad Fiołek, kandydat Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i Lewicy, zdobywając ponad 56% głosów, a Ewa Leniart wystawiona przez PiS niecałe 24%. Co ten wynik oznacza dla Polski? W drugiej części porozmawiamy o tym, co wczoraj wydarzyło się w Izraelu i dlaczego Benjamin Netanyahu po 12 latach przestał być premierem. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest poniedziałek, 14 dzień czerwca. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest gość specjalny, redaktor Eli Barbur, dziennikarz Tel Aviv Online i korespondent telewizji Idź Pod Prąd z Izraela. Witam serdecznie.
Witam, witam Państwa wszystkich i gratuluję wyników.
Dzisiaj wyborczo Rzeszów, Izrael i w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię również.
Witam Ciebie, witam Państwa i naszych gości.
I redaktor Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Rzeszowa. Czarku, czy mógłbyś przedstawić szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich w Rzeszowie? Konrad... Jesteś z Podkarpacia, przypomnę.
Ale nie z Rzeszowa. Widzom. Konrad Fiołek, 56,51%. Ten kandydat taki, powiedzmy, zjednoczonej opozycji, że tak to nazwę. Ewa Leniart z PiS-u, 23,6%. Marcin Warchoł, już nie z Solidarnej Polski, bo odszedł, ale popierany przez, przynajmniej oficjalnie, przez ustępującego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, wywodzącego się z SLD, a wcześniej z PZPR. 10,7% i Grzegorz Braun, Konfederacja, 9,15%.
To jest ciekawe, że Konrad Fiołek przecież był związany z Tadeuszem Ferencem. Mówimy o sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Bardzo ciekawe, bo i startował z SLD właśnie do Rady Miasta i konsekwentnie z Konrad Fiołek z komitetu właśnie pana Ferenca przez kilka kadencji startował i przewodził temu klubowi w Radzie Miasta popieranemu przez Ferenca, aż tu nagle pan Ferenc poparł ziobrystę.
Ciekawe, o tym jeszcze porozmawiamy.
Jak myślicie, czy chciał rozbić koalicję pisowską, czy tak po prostu z miłości?
Mówią tak w Rzeszowie, że tak na starość się bardziej konserwatywny staje i tak.
Czyli z miłości.
Tak sobie, tak,
to posłuchajmy wywiadu RMF z Konradem Fiołkiem. Wracamy za chwilę.
Tak naprawdę w Rzeszowie zwyciężyła idea jedności, szeroko rozumianej jedności. My, zaczynając tą kampanię, mówiliśmy przede wszystkim o tym, że zjednoczyliśmy się jako radni wokół tej idei, żeby wybrać jednego kandydata. Udało się później wokół mnie zjednoczyć bardzo dużo formacji rzeszowskich, stowarzyszeń, wszystkie formacje polityczne, prodemokratyczne. Tak naprawdę ta jedność w tej kampanii zwyciężyła i ten sygnał, jaką wartość jest jedność, ten sygnał wysyłamy i chcemy wysłać całą Polskę, że wokół tego warto dzisiaj Polskę i nasze lokalne samorządy budować. Naprawdę z wielu tych rozmów, które prowadziłem z mieszkańcami, wynika, że ludzie mają dość podziałów, ludzie mają dość nasyłania nas jednych na drugich wzajemnie względem siebie. Zatem ta jedność, szukanie tego, co łączy w różnorodności, to jest klucz do sukcesu.
Konrad Fiołek powiedział, że to było święto demokracji i wygrał głos nowej epoki. Pytanie do redaktora Eliego Barbura. Pan patrzy na to jednak z takiej dalszej perspektywy. Skąd tak słaby wynik PiS-u w tych wyborach?
No nie wiem, akurat ciekawe, że akurat wschodnia Polska, prawda? I to jest znaczące, że akurat we wschodniej Polsce, prawda, no, PiS zaczyna wyraźnie słabnąć. No, ja nie orientuję się dokładnie, jak wygląda sprawa, sytuacja w ogóle lokalna w Rzeszowie, prawda? Dlaczego, jakie czynniki złożyły się na klęskę, no, można powiedzieć klęskę PiS-u w tym mieście. W każdym razie, no, jeżeli to jest sygnał nowej tendencji, no to fajnie, no bo oczywiście, no, już po tej ostatniej aferze z pastorem, no to już w ogóle po prostu ręce opadają, jeśli chodzi o ten rząd. No. Ja już nie chcę się wdawać w tej chwili jakoś w sprawy tam chwilowo, przynajmniej polsko-izraelskie, ale no, byłoby fajnie, gdyby jakaś rzeczowa opozycja przejęła władzę w Polsce. No i to jest pozytywny sygnał. No. Powtarzam, nie siedzę w sprawach polskich na tyle, żeby się orientować, jak wygląda sytuacja konkretnie w Rzeszowie. No ale to jest fajne zjawisko i nowa obiecująca zmiana sytuacji, tak mi się zdaje.
Cezary Kusowicz, czy jest to nowa obiecująca zmiana rzeczywistości w Polsce?
Tak jak prawda, jak spojrzeć na poprzednie wyniki, no wygrywał Ferenc, czyli SLD w Rzeszowie jednak, czyli no to nie jest taka zmiana, że tam wygrywał PiS i nagle przestał. W wyborach do Sejmu owszem wygrywał PiS, czy w prezydenckich Duda, chociaż tak z Trzaskowskim pół na pół prawie, że tam o nieduża była różnica 2 punktów procentowych w drugiej turze. Natomiast jak zobaczymy wybory do Sejmu 2019, no to jakby dodać wyniki Koalicji Obywatelskiej z tymi wszystkimi przybudówkami SLD i PSL, no to mieli troszkę więcej niż sam PiS. 45% w sumie, PiS tam prawie 43%. Także widać, że w samym Rzeszowie ten PiS nie jest taki super mocny, jak na całym Podkarpaciu. Zresztą to w miastach tych podkarpackich też często Platforma wygrywała, na przykład w Krośnie. No już nie jest tak pisowsko jak wokoło, w tych mniejszych miejscowościach. Tu premier mówi, że no i tak właśnie wskazuje premier Morawiecki, że no i tak gorszy wynik właśnie niż Ferenc, no bo Fiołek miał te 56,5, a Ferenc ostatnio w 2018 ponad 63, prawie 64. No to fakt, no ale Ewa Leniart też no, miała gorzej niż wcześniej poseł Wojciech Buczak, który z PiS-u startował na prezydenta, bo on miał 29 prawie procent, teraz Ewa Leniart tylko 23. No chyba, że dodać Marcina Warchoła, no to wtedy już więcej. Także no, Rzeszów nie jest wcale taki bardzo pisowski, a przede wszystkim myślę, że no, taki kandydat przywieziony nie wiadomo skąd, gdzieś tu, no on oczywiście jest związany z Rzeszowem, no ale teraz już robił politykę centralną. No a tutaj samorządowiec, który od kilkudziesięciu lat w tej Radzie Miasta siedzi, no to rzeszowianie wolą mieć takiego, a nie tu przywiezionego. I to jeszcze nagle właśnie prezydent Ferenc popiera Ziobrystę, o co chodzi? No oni głosowali na SLD, teraz mają głosować na Ziobrystę. No,
było zamieszanie.
Nie ma opcji.
Konrad Piasecki, dziennikarz, napisał na Twitterze: w porównaniu z wyborami parlamentarnymi Rzeszów przesunął się o dobrych kilka punktów procentowych w kierunku opozycji. Rozczarowanie rządami Zjednoczonej Prawicy, premia za jedność opozycji, siła kandydata, słabość rywali.
Zdecydowanie prawie wszyscy, którzy głosowali na Ferenca, teraz zagłosowali na Fiołka, a nie na Warchoła, mimo tego oficjalnego poparcia.
No myślę, że to jest przede wszystkim klęska całego tego obozu PiS-u, czyli PiS plus przystawki, bo tu ziobryści zajęli, tam biją się o ostatnie miejsce, pomimo tego poparcia pana prezydenta Ferenca byłego. Także widać, że tutaj ten sojusz lewicowo-pisowski nie bardzo wychodzi. On rzeczywiście w Sejmie no to jeszcze się jakoś składa, no bo tam wystarczy namówić paru posłów, zaproponować jakieś spółki Skarbu Państwa, ale w terenie no to ten sojusz pisowsko-komunistyczny czy pisowsko-lewicowy całkowicie poległ. To jest jedna obserwacja. Druga, że zaklęcia Kaczyńskiego już nie działają. te obietnice pieniędzy, te wizyty. Przecież tam wszyscy chyba, wszyscy z Warszawy pojechali do Rzeszowa zrobić sobie sweet focie z tą panią, której nie znam. W ogóle nie wiem, czy ona jest z czegoś znana, Czarek? Znana z?
No, z zarządzania województwem. No.
Z ramienia PiS.
Jest wyznaczona, no i tyle.
Czyli członek z ramienia PiS, no i tu widać, że nie za bardzo się to sprawdziło, ten układ. Przypominam, że w samej końcówce to dwa te tuzy, sam Kaczyński jako wicepremier, chociaż oczywiście jest oberpremier nad premierem, bo jest naczelnikiem, no i premier ten funkcjonujący, czyli Morawiecki, pojechali razem, pełnym gazem próbować ratować już tę klęskę, która się przecież wzbierała od pewnego czasu. Tu ten Nowy Ład ogłoszono, żeby ratować Rzeszów, przecież przesunięto termin wyborów, nie? Zobaczcie, to była już taka zagrywka, już PiS wiedział, że dostanie łomot ogromny, przesunął wybory, ogłosił Nowy Ład, że będą tu, czyli nowy dziad, i że będą pieniądze i tak dalej. Zobaczcie, Morawiecki, Kaczyński, kompletne dno i wynik najgorszy w historii. Oby to była taka sama zapowiedź, jak kiedyś Platforma przegrała w Elblągu w 2013 roku i później PiS wygrało wszystkie wybory. No teraz niech Rzeszów będzie na wspak, że tak powiem, zapowiedzią klęski tego tego sojuszu tronu, takiego, można powiedzieć, socjalistycznego, jaki reprezentuje PiS, z katolickim ołtarzem. Widać, że to już w Polsce nie działa. Andrzej Turczyn na Twitterze napisał, że PiSowcy, już nikt was nie lubi. No to już warto, żebyście sobie z tego zdali sprawę.
Premier Mateusz Morawiecki, komentując przegraną w Rzeszowie, powiedział: byłoby lepiej, gdyby startował jeden kandydat Zjednoczonej Prawicy. Ta lekcja będzie odrobiona. Pytanie do was, jak według was zachowa się teraz PiS? Reagując na tą przegraną w Rzeszowie, można powiedzieć, że no jest to jakiś sondaż tych nastrojów społecznych. Redaktor Eli Barbur.
Nie wiem, no zobaczymy, to wszystko chyba będzie zależało, przekonamy się, jak wygląda faktycznie sytuacja w momencie, kiedy odbędą się następne wybory, prawda, te municypalne. No, jeśli sądzi, patrząc z boku w tej chwili, no patrząc na to, co się dzieje w polskim internecie, głównie, bo to jest w tej chwili taki najlepszy sprawdzian przecież, taki doraźny i ostry, no to ludzie sobie po prostu robią kpiny jawne z PiS-owców, z tego rządu, z jego rzekomych osiągnięć, z tego, jak on sobie radził w cudzysłowie z COVID-em, prawda? Także jest w tej chwili ja zauważam, jako powtarzam, obserwator z daleka, czasem lepiej widać, czasem gorzej. W każdym razie, że to już się zaczęła równia pochyła, że PiS jest już w tej chwili, ma tendencję spadkową. Nie chcę, żeby to wypadło życzeniowo, bo powtarzam, ja jestem absolutnie za zmianą władzy w Polsce. Nie widzę w tej chwili żadnych jakichś konkretnych polityków pragmatycznych, prawda, charyzmatycznych, którzy mogliby stanąć na czele tego jakiejś nowej, fajnej opozycji, ale oni się mogą w każdej chwili wyłonić. Przecież jeżeli taka tendencja się wzmocni, to cała ta sytuacja w Polsce może się nagle zmienić, bo no, w naszych czasach, w obecnej dobie zmiany następują błyskawicznie, są często nieprzewidywalne niemal do ostatniej chwili. No, przykłady Stanów Zjednoczonych i teraz najnowszy Izraela. No, jak te zmiany mogą nastąpić, jakie są drastyczne, no, w Stanach i w Izraelu negatywne, w Polsce może być jak najbardziej pozytywna. Oby.
Dobrze, ale kto miałby przejąć władzę w Polsce, jeśli nie Prawo i Sprawiedliwość?
Nie mam pojęcia. Po prostu nie wiem. No nie mam pojęcia. No, ja w tej chwili nie widzę żadnej jakiejś konkretnej formacji, która mogłaby pociągnąć, która mogłaby zyskać na sile nie tylko jako przeciwwaga PiS-u, czyli tej nieudanej bardzo władzy, moim zdaniem, w Polsce, ale jak mówię, to się może wyłonić. No, to może się wyłonić. No, zmiany, jak powiedziałem, następują błyskawicznie w obecnym świecie. Także no, jakaś centrolewicowa, nie tam centrolewicowa, centrowa formacja, gdyby powstała, jak go zwał, tak go zwał, ale chodzi o to, o centrowy jakiś taki, centrową ideologię, żeby to przeważyło i pociągnęło za sobą większość w Polsce, no po prostu, no. To przecież zupełnie nie może być, przecież to wszystko, wszystkie te osiągnięcia, które obserwowaliśmy tutaj na przestrzeni już kilku dekad, to w tej chwili, ja nie wiem, no, po prostu to wszystko bierze w łeb. No. Już nie mówię o stanie psychologicznym, o stanie jakimś tak świadomościowym w Polsce. Ludzie są zniechęceni i tak dalej. No przecież wiecie wszystko o tym. To wszystko wiecie lepiej ode mnie. No.
I tu rzeczywiście trochę do tego odwołał się Konrad Fiołek. Powiedział, że według niego Polacy są zmęczeni tymi kłótniami, podziałami, chcą jedności.
Tak, rzeczywiście. To krótkie przemówienie, które tu przekazaliśmy Państwu, nie odnosi się tylko do Rzeszowa. To ewidentnie jest sygnał dla całej Polski. Zresztą pan Fiołek powiedział, że niech ten sygnał z Rzeszowa niech idzie w całą Polskę, dość szczucia na siebie Polaków. Nie? To rzeczywiście widać, że opozycja tutaj odrobiła lekcję i no, przygotowała się też do tego zwycięstwa. Od razu w pierwszy ten dzień powyborczy nadaje komunikat, że idzie po Warszawę, że tu chodzi o zwycięstwo w całej Polsce, odsunięcie tej ekipy katolicko-komunistycznej od niszczenia państwa polskiego. Tutaj parę dni temu był u nas mecenas Nowak. Jeśli możemy poprosić to, co powiedział o niszczeniu wolności słowa akurat, bo tu możemy mówić o różnych obszarach niszczenia. Tu na przykład wicepremier Gowin powiedział o niszczeniu klasy średniej i że to jest kara dla PiSu za zniszczenie.
Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i dokładnie, brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję.
Także widać, że Kaczyński traci grunt pod nogami, że atakują go już koalicjanci wewnętrzni, można tak powiedzieć. Tu Gowin bardzo ładnie wypunktował, ale tu można by jeszcze listę dłuższą dać.
A chociaż ja to chciałem... dzwonek alarmowy.
Tak, tam, jaki dzwonek, to już jest Titanic tonie. Teraz pytanie, na którą szalupę wskakiwać. Najpierw poproszę mecenasa Nowaka, który powiedział, jaki jest plan opozycji na rozliczenie teraz tych przestępstw PiS-owców.
Powiem jedną rzecz, bo wszyscy mówią Kaczyński, Ziobro i tak dalej. Proszę Państwa, oprócz nich są na dole jacyś prokuratorzy, którzy wnoszą takie akty oskarżenia. Są sędziowie, którzy stosują areszty na podstawie jakichś dziwnych po prostu dowodów, tak, zupełnie niekonstytucyjnych, bezprawnie pozyskanych. No są jacyś dziennikarze, którzy po prostu opiewają tą władzę. Także zwalanie winy całej po prostu tylko i wyłącznie na jednostkę, która by była nikim, gdyby po prostu... Osoby, które widzą chyba na jakiś w tym interes. I wiem, że w tej chwili jest dyskutowana kwestia po prostu i jest bardzo jasno nastawiona przez wszystkich, że tu nie może być absolutnie grubej kreski po prostu. To trzeba po prostu rozliczyć będzie wszystko. Przyjdzie na to czas, nie mam co do tego wątpliwości, bo jeżeli nie będziemy tego rozliczać, to się będzie powtarzało po prostu i przyjdą ludzie, którzy będą chcieli, nauczeni tym doświadczeniem, że po prostu to się później jakoś rozpłynie i tak dalej, że można tak robić. Otóż nie. Dla dobra społeczeństwa tu musi być reakcja po prostu. Oczywiście i to jest kwestia czasu, że ona przyjdzie. Nie mam co do tego najmniejszych po prostu wątpliwości.
Tak, to są bardzo ważne słowa. Zobaczcie, że padły jeszcze przed zwycięstwem nad PiS-em w Rzeszowie, że tutaj już w Polsce wrze, że Polacy mają już dosyć katokomuny, mają już dosyć tego sojuszu tronu i ołtarza, mają już dosyć buty Jarosława Kaczyńskiego i jego przydupasów. Koniec. I mecenas Nowak jasno mówi, teraz nie będzie grubej kreski. Ja powiedziałem, obiema rękami się podpisuję. Bo wszystkie inne rządy nie zrobiły tyle zła, jeśli chodzi o zniszczenie reputacji tej słabej III Rzeczpospolitej, ile zrobił zrobiła banda Kaczyńskiego. Banda Kaczyńskiego, tak to trzeba
dzisiaj nazwać.
Ale to jak
miałoby wyglądać to rozliczenie?
A to już zobaczcie, mecenas inny z tej opcji bardziej platformerskiej już na Twitterze zapowiada. Pisowcy, ratujcie się teraz. Teraz, jeśli przejdziecie na stronę opozycji, jeśli teraz ujawnicie przestępstwa, które za rządów PiS się odbyły w spółkach Skarbu Państwa, to możecie liczyć na łaskę. Ale jeśli tego nie zrobicie, przegracie wybory i wtedy będzie rozliczenie, to łaski już dla was nie będzie.
I myślisz, że będzie jakiś odzew ze strony PiSowców?
No, to zobaczymy. To zobaczymy. Ja tam nie siedzę w PiSie. Ja wiem tylko, że dzisiaj na pewno wielu PiSowców zaczyna sobie kalkulować. Czy dalej trzymać się Jarosława, który tonie, czy też już szukać szalupy ratunkowej? To jest dzisiaj główny temat do odrobienia u PiSowskich kacyków.
Głośno może nic nie powiedzą, ale po cichu coś tam panu Banasiowi może podeślą do kontroli.
Cezary Kłosowicz, jakie według ciebie będą te długofalowe konsekwencje wyborów w Rzeszowie?
Na pewno PiS będzie teraz bardzo mocno naciskał na swoich koalicjantów, żeby już nie robili takich akcji i nie wystawiali swoich kandydatów oddzielnie. A koalicjanci mogą być bardzo zachęceni, bo jak zobaczyli, że mogą urwać 10%, no to ich akcje bardzo urosły. Także no, myślę, że tu będą się dużo wyżej cenić. Natomiast z drugiej strony widać, że opozycja wykorzystuje ten sukces. Już tu pan Trzaskowski zrobił w Gdańsku, myślę, że nieprzypadkowo równolegle z wyborami swoje tu spotkanie i mówił o planie odbudowy Rzeczpospolitej i właśnie mówił, że teraz muszą opcja zero dla Trybunału Konstytucyjnego, dla Krajowej Rady Sądownictwa, dla prokuratury, że to wszystko trzeba odzyskać, że trzeba likwidować TVP Info i tu już zbiera podpisy i tak dalej, także rozkręca na tej fali te akcje i myślę, że tu no, będzie miał sukcesy.
Mówimy o tym, że w Polsce wrze, że Polacy chcą zmiany. Pytanie, czy Koalicja Obywatelska czy Szymon Hołownia to jest rzeczywiście dobra alternatywa.
Myślę, że to jeszcze nie jest to.
Dla Polaków.
Tu zgadzam się z panem redaktorem, że czekamy na coś nowego. Myślę, że tutaj ani ten ruch Hołowni, mimo że tak napompowany zaczął, no to dzisiaj to jest jakiś taki balon. Okolice Krosna to są znane z tych lotów balonowych, nie? Tam są różne zawody i tak dalej. To całkowicie zeszło z powietrze z tego baloniku Hołowni. Tam się nic nie dzieje, żadnych propozycji, żadnych jakichś tutaj stanięcia na czele tego. Nie wiem dlaczego i niespecjalnie mnie to interesuje, ale zgadzam się z redaktorem Barburem, że to co było i to co teraz jest na scenie politycznej, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Nie wiem, co się musi jeszcze wydarzyć, nie znam przyszłości, ale czekamy na coś nowego, co może rzeczywiście odwrócić całkowicie ten układ polityczny, jaki do tej pory mieliśmy. Dwa ule, wiecie, i napierniczanki, Wańka, Wstańka, raz jedni, raz drudzy. To już widać, że się ten model zarządzania tą, można powiedzieć, schedą po komunizmie już się wyczerpał.
A do tego wrzenia dokłada się jeszcze twój proces. Przypomnijmy, że w ostatni czwartek Sąd Okręgowy w Lublinie skazał pastora Pawła Chojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności, między innymi za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Zanim przejdziemy do sytuacji w Izraelu, pytanie do redaktora Eliego Barbura. Jak pan skomentuje ten wyrok?
To ja nie mam słowa dosłownie, jestem absolutnie oburzony. No. Szczerze mówiąc, do ostatniej chwili nie wierzyłem, że to się skończy jakimś tam wyrokiem. Okej, to nie jest prawomocne wszystko, można się przecież odwołać i tak dalej, ale mimo wszystko byłem pewien, że ten że PiS, który no, tak. Przecież oni się boją własnego cienia tak naprawdę, prawda? Jednak pójdzie tutaj no, na całość jednak, bo bo to jest jednak demonstracja i próba zastraszenia no, wszystkich mediów w Polsce przecież, prawda? Przecież ta sprawa z Orlenem i tak dalej, oni się jednak, oni tak łatwo tego ogona pod siebie nie podwiną, no. Czyli w momencie, kiedy mają wszystkie, prezentują tutaj na przykład zamordyzmu chamskiego, takiego w stylu komuszym dosłownie, czy tam innym, no to, to jednak oni są wyraźnie przygotowani do tego, żeby iść na noże w przyszłej walce politycznej, no przed czym bym ostrzegał, że to nie łatwo pójdzie. Dlatego mówię, no musi się wyłonić jakaś postać absolutnie charyzmatyczna na polskiej scenie politycznej, która pociągnęłaby za sobą tłumy, byłaby jakąś no, absolutnie no, nową, najlepiej nową twarzą. Jakiś człowiek, który pociągnąłby za sobą tłumy, a mając za sobą rację, przecież rację, bo ten rząd jest pod każdym względem. No jest katastrofalnym rozwiązaniem dla współczesnej Polski w tej chwili, w obecnych układach europejskich i tak dalej. Mówię, postać charyzmatyczna, która by reprezentowała jakoś po prostu no, człowiek, który gadałby w sposób inteligentny, wyglądałby jak człowiek normalny, jak Europejczyk, jak człowiek z Zachodu, zachowywałby się tak, wykształcony byłby jako tako przynajmniej, prawda, znał parę języków i byłby właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, jak mówię. No, historia czasem takie niespodzianki sprawia. Czego sobie wszyscy życzymy, jasna sprawa. No.
Pytanie, skąd wziąć postać?
Nie wiadomo, no, ale to się nagle pojawia. Na barykadzie pojawia się jakiś przywódca nagle, no, który po prostu jest, urodził się przywódcą, umie gadać, dobrze wygląda i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wygląda, znaczy telewizyjny jest, tak? Postać. No coś w rodzaju takiego Bibiego Netanjahu. No w złym momencie to mówię, ale człowiek, który byłby, zdołałby zdobyć popularność w szybkim tempie i sprawdzałby się też w stosunkach międzynarodowych. Bardzo ważne.
Jeśli chodzi o proces pastora Chojeckiego, to my robimy to, co możemy. Wspieramy, dołączamy do akcji hashtag support pastor Chojecki, ale również informujemy media, w tym zagraniczne, może jakieś media z Izraela zainteresują się twoją sprawą. Ja tylko powiem, że masz również wsparcie od chińskiego pastora, który obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, od Boba Fu, który napisał na Twitterze, że twój proces jest to oczywiste prześladowanie na tle politycznym przeciwko wolności słowa.
To tylko dopowiem, że z także innych kontynentów pastor Godson też wysłał mi kilka słów zachęty. Wiem, że na Filipinach chrześcijanie też
modlą się
modlą.
Ciebie.
Tu podziękowania dla Marceliny, która właśnie zawiadomiła chrześcijan na Filipinach. Także ta sprawa, ludzie przecierają, tak jak pan redaktor powiedział, nikt nie wierzył, że coś takiego w XXI wieku w świecie zachodnim, no bo gdyby to się stało w Iranie, no to nikt by się nie dziwił, nie? No w Turcji normalne, nie? Na Białorusi normalne. A że to w Lublinie się coś takiego stanie? No wstyd. Mamy czarcią łapę. Wiecie państwo, od czego jest czarcia łapa w Lublinie? Nawet taka knajpka jest tuż za bramą krakowską, jak kiedyś będziecie w Lublinie, czarcia łapa i tam jest taki stół z ręką niby diabła wypaloną w drewnianym stole. To jest właśnie symbol bezprawia lubelskich sędziów. No już patrzcie, ciekawe.
Ja tylko powiem, że cały czas czekamy na wasze pytania i komentarze w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A teraz pokażmy fragment wczorajszego Hyde Parku z pastorem Pawłem Chojeckim i przechodzimy do sytuacji w Izraelu.
Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, nie? Tak. W dzień procesu tak troszeczkę aż mnie, że tak powiem, pod gardło podeszły emocje, ale to naprawdę była wielka rzecz. Tu i profesorowie uniwersytetów się zaangażowali. I zwykli ludzie, i sprzątaczki, i profesorowie. Nie, tu tak nie chcę rozdzielać, ale tak pokazuje, że pomoc szła z każdej strony. Wielu z was modliło się. Przysyłaliście mi SMS-y, maile, gdzieś wpisy, te zdjęcia, nie, z tym hashtagiem, support, filmiki później, dlaczego wspieram. Można to ciągle nagrywać, można to ciągle jeszcze robić. Niech to będzie kula śniegowa, która zmiecie wrogów Polski i da nam wolną ojczyznę, w której rzeczywiście każdy będzie miał prawo wierzyć w jakiego Boga chce, głosić poglądy jakie chce, spierać się z kim chce albo odmówić sporu. Oczywiście też Rzeczpospolitą, która nie będzie nas okradała, tak jak katokomuna od kilkudziesięciu lat. To jest nasze marzenie i no i zabrońcie nam.
Ciekawe, czy ktoś zabroni marzyć. Czy to również będzie zakazane w Polsce? Wczoraj w parlamencie Izraela 60 głosami zatwierdzono nowy rząd pod przywództwem Naftalego Beneta. Oznacza to, że Benjamin Netanyahu po 12 latach przestaje być premierem. Panie redaktorze, jak do tego doszło?
No doszło to jest, słuchajcie, to jest przykład właśnie jakiegoś takiego chwilowego zaślepienia i anarchii, które są możliwe we współczesnym świecie. To nie jest sprawa tylko doraźnych wysiłków tej opozycji, jakiejś tam nieskrystalizowanej zresztą bliżej wobec Netanyahu. Całe tło tej historii wygląda w ten sposób, że już od parunastu lat ten dawny establishment izraelski, przeważnie mocno lewoskrętny, jakiś taki socjaldemokratyczny, to się elegancko nazywało zawsze, był przeciwko, chciał za wszelką cenę, powtarzam, odzyskać utraconą już 50 lat temu, prawie 40 lat temu władzę w Izraelu, przejętą wówczas przez obóz narodowo-religijny pod wodzą Menachema Begina, pochodzącego z Polski, jak wiadomo, z Warszawy zresztą. Od tego czasu im się z dwoma lekkimi przerwami nie udawało odzyskać steru rządów. Mówię o tej orientacji socjaldemokratycznej, której ośrodki siły, pomimo utraty rządów już kilkadziesiąt lat temu, znajdują się nadal w wojsku, w policji, w sądach, w sądownictwie, w akademii, większość rektorów wyższych uczelni, no i w tych sparszywiałych totalnie tutaj mediach w Izraelu. Mówię, używam słowa ostrego, ale dokładnie tak jest, bo to już dawno nie są w większości, to tak zwane media mainstreamowe, wszystkie trzy główne kanały telewizyjne, gazety, wszystkie rozgłośnie radiowe, łącznie z publiczną, to dotyczy także publicznej telewizji w Izraelu, to wszystko jest po prostu kompletnie zdeprawowane i lewoskrętne. Lewoskrętne w sensie politycznym, a także w sensie, i dlatego właśnie oni sobie, cała ta orientacja, już mówię, od kilkunastu lat wybrała sobie Bibiego Netanyahu, którego uznała za symbol tych swoich niepowodzeń w kolejnych wyborach i uczyniły z niego czarną owcę. No, spreparowano procesy sądowe przeciwko niemu. Zupełne głupoty, absolutnie wydumane to wszystko jest w 99%. Bagatelizowano wszystkie osiągnięcia tego polityka na arenie międzynarodowej, przepraszam, które są niepodważalne, bo w ciągu tam ostatnich 10 lat no, pozycja Izraela na arenie światowej no, po prostu uległa radykalnej zmianie na lepsze. No. Już nie mówię o ostatnich wydarzeniach. W zeszłym roku te układy pokojowe z czterema kolejnymi państwami arabskimi. Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko i Sudan. Przy pomocy oczywiście Trumpa. To jest zasługa Bibiego Netanyahu, który nad tym pracował wiele lat, nad tymi zakulisowo. Jego spektakularny absolutnie sukces, to już nie chcę się nawet powtarzać, w walce z tą epidemią covidową. Dzięki temu, dzięki Netanyahu, dzięki staraniom Netanyahu, tutaj jest, żeśmy właśnie praktycznie, Izrael wyszedł faktycznie już z tej epidemii w tej chwili, przynajmniej na obecnym etapie. No. Od 15 już likwidują maski w pomieszczeniach zamkniętych, już gospodarka działa normalnie, od 1 lipca otwarta, wznowiona zostanie w pełni turystyka indywidualna, także turystyka z zagranicy. Także mówię, zasługi tego polityka są niezaprzeczalne, niepodważalne absolutnie. Tymczasem ta orientacja anty-Bibi, bo to tak skrótowo jest określane, oni zdołali odizolować jakby postać Bibiego Netanyahu od jego osiągnięć. Udało im się to głównie przy pomocy mas mediów. No, to okazało się raz mas mediów i tych, ja to nazywam soc mediami skrótowo, no, tych jak tam społecznościowych mediów, tak? Social mediów. Okazało się, przynajmniej te ostatnie wydarzenia w Izraelu jednak pokazały, potwierdziły to, co się stało już parę miesięcy temu, tam, pół roku temu w Stanach Zjednoczonych, ogromną siłę oddziaływania właśnie tych mass mediów tradycyjnych i tych social mediów, prawda? To są sprawy, to jest aberracja norm demokratycznych zupełnie, bo oni nie są od prowadzenia polityki, prawda? Nie słyszę was w tej chwili.
Panie redaktorze, chciałam dopytać, czy możemy wskazać tego litera przeciwko Benjaminowi Netanyahu? Dla kogo był on tak bardzo niebezpieczny?
On był przede wszystkim niebezpieczny, jak już powiedziałem. Ja wiem, że to jest jakieś takie tło trochę może za szerokie dla polskiej widowni, ale to jest naprawdę poważna walka tego. I to są jakieś odpowiedniki także w Polsce innego typu, ale dosyć podobne w sumie. Dawnych establishmentów, które chcą odzyskać władzę za wszelką cenę i pod różnymi postaciami. I to nastąpiło. Dzięki temu umożliwiona została ta jakaś taka no dziwaczna, kompletnie kapturowa koalicja teraz. Przecież ona, ta koalicja rządowa nowa, opiera się na współpracy w sumie ośmiu partyjek, w tym, ale głównie, główna zasada polega na współpracy między prawicą izraelską, lewicą i wzięto nawet na pomoc kilku islamistów, dosłownie islamistów z mniejszości arabskiej. Jest taka czterech deputowanych arabskich z tego sektora. Także no to jest po prostu nieprawdopodobne. No to jest jakiś taka koalicja, no nie wiem, no mówiąc ładnie, pacht workowa, prawda? Jakiś 8, 10, tam wiele łatek różnego koloru, które teraz w obecnym rządzie będą się neutralizować wzajemnie, no pod wieloma względami. No jeżeli nawet ten Bennett, nowy premier, jest prawicowy i będzie chciał prowadzić jakąś ostrą politykę wobec Iranu czy wobec Palestyńczyków, czy rozszerzać osadnictwo izraelskie i tak dalej, to wszystko będzie kontrowane przez lewicowców w tym samym rządzie, których jest więcej. Jest więcej w składzie tego rządu. No i przez tych czterech deputowanych arabskich. Przecież, jak pani powiedziała przed chwilą, ten rząd został zatwierdzony większością 60 głosów przeciwko 59. W 120-osobowym knesecie. No więc trudno sobie wyobrazić w ogóle koalicję, nawet gdyby to była koalicja jedno- czy dwupartyjna, skonsolidowana wewnętrznie, opierającą się na jedynie na połowie składu parlamentu, a co dopiero mówić o tym, że jest tam osiem jakichś tam formacyjek skrajnie walczących ze sobą także. Moja, nie wiem, trudno jest prognozować, ale ja tutaj się zaryzykuję, powiem, że na jesieni będą piąte wybory. Oni po prostu nie dadzą rady wytrzymać. To się rozpadnie.
Właśnie o to chciałem zapytać, jak długo daje pan czas temu no, dziwnemu,
egzotycznej
tej koalicji, ale już pan redaktor sam odpowiedział.
Kapturowej, słuchajcie, kapturowej.
A chciałem jeszcze zapytać o tego, kto, który się wstrzymał od głosu, bo to dzięki niemu, bo jakby było 60-60, to rozumiem, nie byłoby tego rządu. Kto to jest ten człowiek, który się wstrzymał od głosu?
No nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. To jest Beduin z tej partii, z partii tej arabskiej i islamskiej. A chodziło mu o to, że on tam w sektorze beduińskim, to jest 120 tysięcy ludzi, głównie zamieszkałych w południowym Izraelu, tam istnieje zjawisko nielegalnego budownictwa. Na szeroką skalę to jest zakrojone. No budują sobie tam jakieś domki tam bez zgody władz lokalnych i tak dalej. I tam są, i tam w jego rodzinnej wiosce kilkanaście takich zabudowań postawiono w minionych latach, no i one mają zostać wyburzone, więc on się domagał od tego nowego, no, od Beneta konkretnie, gwarancji, że nie zostaną zaburzone w zamian za to, że on tam zagłosuje razem z nimi. No ale Benet jakoś nie wypadało mu, no prawda, już tak od razu na początku dać ciała w takiej sprawie. Ewidentnie nielegalne jest to budownictwo. No. Także on na znak protestu, prawda, tam zbojkotował to posiedzenie, no. Wstrzymał się od głosu. Ale to jest zaledwie drobny przykład i drobna zaliczka przed tym, co nastąpi w najbliższych tygodniach i miesiącach. Także mówię, nowe wybory na bank, gdzieś tam na jesieni, bo jeszcze tam wrzesień, to są tam wrzesień, październik, jeszcze jest taka seria świąt żydowskich, no a po świętach, no to po świętach to nowe otwarcie będzie. No. No i oczywiście Bibi nie będzie próżnował, bo on teraz będzie pełnił, został szefem opozycji, no a że to jest polityk wygadany, mówiąc prostym językiem, prawda, także no będzie dowalał na każdym kroku. No i to się zanosi na będzie dosyć wesoło. No, wesoło w sensie tragifarsy, no bo przed Izraelem jest kwestia irańska, groźna. Biden nie omieszka zapewne wykorzystać, Biden i jego ludzie, no. Nie omieszkają zapewne wykorzystać sytuacji, że jest jednak taki chaos w Izraelu koalicyjny. Będą napierać na odmrożenie tego starego i nieudanego, chybionego kompletnie układu atomowego z Iranem, zawartego przez Obamę w 2015. Niewątpliwie też, może nawet wcześniej, jako zadatek, będą się upierali przy jakichś tam ustępstwach, przy odmrożeniu kwestii palestyńskiej, kompletnie odroczonej, odstawionej na bocznicę przez Donalda Trumpa w minionych latach, nie tylko przez Trumpa, także przez te umiarkowane kraje arabskie, które dogadały się w sprawie pokoju z Izraelem. Mówiłem, cztery kraje, prawda. Także oni będą się starali nadrobić te jakiś niekorzystny rozwój sytuacji z ich punktu widzenia z czasów kadencji Trumpa, wykorzystując to, że rząd izraelski, no Bennett, nowy premier, nie będzie mógł nic właśnie zrobić, bo będzie kontrowany przez lewactwo i przez tych arabskich deputowanych. Także no, myślę, że Bibi Netanyahu będzie miał ułatwioną rolę w krytykowaniu tego rządu. No i miejmy nadzieję, że Izraelczycy, większość, ta prawicowa większość, czyli ponad 70% w Izraelu społeczeństwa, odzyska, powiem nawet rozum, odzyska rozum i zrozumie, jakim strasznym błędem było nie głosowanie w sposób masowy na prawicową narodową partię Likud z Bibim Netanyahu jako na czele, prawda? Bo wielu ludzi w Izraelu po prostu dało się zwariować po prostu tej zmasowanej nagonce prowadzonej za pośrednictwem mediów, które dopingowały te sfingowane procesy, naprawdę kapturowe zupełnie jakieś, i po prostu przedstawia i całą tą falę nienawiści, wręcz nienawiści, skierowaną dosłownie ze wszystkich stron w stronę bardzo fajnego i skutecznego w działaniach szefa rządu Netanjahu. Także powtarzam, jesień, no.
Czy nie uważa pan redaktor, że to jest oczywiście taki przesunięty efekt przegranej prezydenta Trumpa i że tutaj no, te inne siły, powiedzmy, takie globalistyczno-lewicowe, nie mają jakiegoś jeszcze planu B, żeby bardziej zaatakować czy tymi sfingowanymi oskarżeniami przez prokuraturę, czy jakimiś sądami, czy jeszcze jakoś bardziej perfidnie premiera Netanyahu?
Znaczy ja jestem właściwie pewien jestem zupełnie, nawet nie prawie, tylko jestem pewien, że oni tak naprawdę realnych haków, tak zwanych haków na niego nie mają, bo to jest facet za mądry i za uczciwy, żeby rzeczywiście dokonywać tam jakichś tam przewalanek, mówiąc wprost, prawda? Pieniądze mu nie są potrzebne, bo jeżeli będzie tak, będzie musiał, to za jedną prelekcję w Stanach zarobi 200-300 tysięcy dolców spokojnie. To jemu po prostu żadne takie korzyści finansowe nie są potrzebne. Jest człowiekiem ogólnie znanym na świecie, prawda? No bo był skutecznym, dobrym politykiem. Co oni mogą zrobić więcej? No oni, trzeba pamiętać, że oni ich bronią tej właśnie tej lewicowej orientacji całej, w szerokim pojęciu. Była też fala demonstracji ulicznych, zadymy uliczne, które były organizowane pod siedzibą premiera Netanyahu w Jerozolimie. I w Tel Awiwie, i także na głównych trasach komunikacyjnych, głównie na takich kładkach dla pieszych, stali ludzie z czarnymi flagami, protestując tam, wykrzykując crime, prime minister, prawda. To wszystko może trwać dalej, jeżeli się okaże, że ten rząd rzeczywiście będzie kulał i Netanyahu będzie ostro ich atakował. Także taką przeciwwagą, dlatego może być też taka sztuczna kampania publiczna właśnie w postaci demonstracji. Jeśli chodzi o procesy, to jak mówię, no Netanyahu sobie z tym poradzi, ponieważ tam nie ma żadnych konkretnych oskarżeń, a jeżeli gdyby te oskarżenia nawet traktować poważnie, czyli starania o, bo tam chodzi także o to, że Netanyahu niby usiłował na boku dogadać się z jakimiś mediami, żeby pozytywnie przedstawiały jego wizerunek, no to przecież to jest rzecz, którą każdy polityk robi od tysiąca lat, prawda? Także nie sądzę, żeby oni mieli na niego jakieś haki, powtarzam, poważne. Czyli to obalenie, upadek tego rządu będzie funkcją jego niepowodzeń. No, tak mi się wydaje. Tak przewiduję. No. Ryzykuję tutaj.
A czy ja bym chciał zapytać, a co jeśli jednak nie upadnie, jeśli Netanyahu nie wróci do władzy? Tu za Onetem zacytuję, bo sam tej wypowiedzi nie słyszałem, ale ponoć kilka dni temu Netanyahu powiedział, no, że ten jego upadek, jego rządu, to byłby początek końca prawicy na całym świecie.
No dobra, Bibi przesadza. No, retorycznie jest wyrobiony, także no, ma tego rodzaju wypowiedzi. No, mówił też, że jest to największe oszustwo w historii świata, to obalenie jego rządów. Okej, to jest część retoryki politycznej, prawda? No, każdy normalny człowiek zdaje sobie sprawę, że jest w tym jakaś przesada, ale jest też cień prawdy. No, bo rzeczywiście no, to jest naruszenie podstawowych norm demokratycznych. To jest, ten rząd jest absolutnie zaprzeczeniem większości wyborców w Izraelu. Powiedziałem, ponad 70% ludzi. Struktura społeczna w Izraelu jest taka, że tutaj zdecydowaną większość stanowią ludzie o poglądach narodowo-religijnych. Teraz tak, no ta... Oczywiście, że te procesy wszystkie są podobne do tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce po wyborach listopadowych w Stanach Zjednoczonych. No. Z tym, że no, jest jednak konkretna różnica, bo tak przynajmniej oceniam, No jednak Trump przegrał głównie wybory ze względu na to, że, nie, że zbagatelizował COVID-a w pierwszym okresie. No, była ogromna śmiertelność, tragedia i tak dalej. No, to chyba było tak naprawdę, a nie tylko fałszerstwa, które też zapewne miały miejsce i te wszystkie inne teorie. Prawda, ale ten COVID jednak przeważył chyba szale na korzyść tych demsów, demokratów w Stanach. W Izraelu nie. W Izraelu jest nie było żadnego konkretnego powodu, żeby pozbywać się w tej chwili rządów premiera Netanyahu. Poza tym takim, jak mówię, trwającym od lat kilkunastu dążeniem dawnego establishmentu, dawnych establishmentów do przejęcia władzy za wszelką cenę wbrew woli większości wyborców, woli wyrażanej w kolejnych głosowaniach, wyborach. Oni po prostu nie są w stanie wygrać kolejnych wyborów, a nawet osiągnąć jakiejś tam chwiejnej równowagi, no bo teraz musieli aż posiłkować się tym poparciem Arabów, co jest bez precedensu wydarzeniem w Izraelu, w dodatku Arabów z partii islamistycznej, związanej z Bractwem Muzułmańskim. Po prostu nieprawdopodobna historia, absolutnie bez precedensu w historii Izraela. No i trzeba będzie to naprostować, no bo to jest po prostu aberracja. Aberracja, jeśli chodzi o system demokratyczny. No to w tym wypadku to trzeba sobie powiedzieć, że przecież ta sytuacja z tymi zakłóceniami systemów zachodniej demokracji, tej takiej już takiej bardziej stężałej, prawda, ugruntowanej, jest chorobą cywilizacyjną, która zagraża absolutnie nam wszystkim w wolnym świecie, prawda. Jeżeli ta demokracja, bo te demokracje są chore wszędzie, no. W Stanach wiadomo, co się stało, prawda. Media spsiały kompletnie, tak samo jak w Izraelu, no. Media w dodatku...
To dopiero mamy media czyściutkie i bez skazy.
Jasne, ja w ogóle nie, trudno mi nawet ustosunkowywać się tutaj do jakichś tam opinii wyrażanych w tym, w czym to, w Onecie, tak, w Onecie zejść. Przed chwilą, tak? W Onecie czy w Polsacie, no gdzieś te dyskusje tam, bo to jest po prostu niepoważne. No, oni się w ogóle nie orientują, co tu się tak naprawdę dzieje, a gadają życzeniowo. No, jakieś tam poprawy stosunków polsko-izraelskich. Nie ma w tej chwili w ogóle mowy o tym, przecież ministrem spraw zagranicznych w tej został ten Jair Lapid. Jair Lapid to jest facet, o którym ja tam, jak była ta historia z tam parę lat temu, jak wybuchł ten konflikt z tą ustawką między Polską a Izraelem, to przez ten Lapid zasłynął tym, że mówił o polskich obozach. Walnął takiego tweeta. No to była, ja wtedy powiedziałem, że to tam nie będę używał w tej chwili już epitetów, ale no, odsądziłem go z siły i wiary, no, w polskich mediach. No jest w internecie wszystko. Także jak sobie wyobrażamy, że szef dyplomacji, który mówił o polskich obozach jeszcze 2 lata temu, nagle zacznie prowadzić politykę zbliżenia z Warszawą, jeszcze z PiS-em, prawda? W dodatku nie mając zielonego pojęcia o sprawach zagranicznych, bo to jest dodatkowy aspekt tego nowego rządu w Izraelu, że oni to są ludzie w ogóle, to są amatorzy polityczni. Oni w ogóle nie mają żadnego doświadczenia na arenie międzynarodowej. No to jest po prostu czysta kpina i jakieś łobuzerstwo wyrządzone w tej chwili naszemu społeczeństwu tutaj, krajowi. No.
Ja jeszcze chciałem właśnie wrócić do tej partii muzułmańskiej, czy tych posłów muzułmańskich związanych z Bractwem Muzułmańskim, którzy poparli ten nowy rząd w Izraelu, że jeszcze chyba miesiąc temu, czy no parę tygodni temu, kiedy pan redaktor gościł u nas, wtedy no, ten krwawy konflikt, ataki na Izrael ze strony Strefy Gazy i tak dalej. No i mówiliśmy, że w sytuacji tak świeżej rany, tak no, niedawnych ofiar, nikt w Izraelu nie zgodzi się budować koalicji z tymi posłami muzułmańskimi, a tu pomyliliśmy się. Czyli widać, że coś w tych zachodnich demokracjach naprawdę dziwnego się dzieje.
To jest po prostu chore. Jak się nie weźmy w garść wszyscy razem, no to po prostu czarnowidzę, no bo rozwalona, jeżeli od środka będziemy, mówię wspólnie, wspólnym interesie wolnego świata, jeżeli nie będziemy, nie uzdrowimy tych wszystkich bolączek, no to przecież nas rozdziobią, nasi cholerni Chińczycy, ten Putin i jeszcze te migracje z tam dawnego trzeciego świata, bo to już się już teraz inaczej nazywa. No. Już nie można mówić trzeci świat przecież. Także z krajów jakichś tam no, rozwijających się. Też przeżytek. W każdym razie, to chyba jest jasne, prawda? To jest chyba jasne. No. Od środka trzeba po prostu jakieś tam pracy organicznej, ale w błyskawicznym tempie i stanowczych kroków. No. To jest konieczne zupełnie. No. Ja myślę, że dodatkową tragedią, świadomie tego nowego rządu, tej całej afery z tym nowym rządem w Izraelu jest to, że Izrael był już o krok, dosłownie o krok od właśnie rozpoczęcia tego procesu uzdrawiania sądownictwa, regulowania sytuacji w wyższych uczelniach, w kampusach, w wojsku, w policji. Jeszcze jedna kadencja Netanyahu i już byśmy tutaj zrobili bardzo poważny krok w stronę tego rozwiązania, uzdrowienia tych bolączek demokracji. No to teraz zostało zahamowane, dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Przecież potrzebna była jeszcze co najmniej jedna kadencja prezydencka Trumpa, żeby się zabrać za te social media cholerne, które okazały się wbiły dosłownie nóż w plecy tej demokracji. Prawda, w Stanach. Tutaj to samo, no. Tutaj to tylko tutaj łącznie z tymi tradycyjnymi mediami. No przecież, no jak mówię, siła mediów i tych socmediów okazała się dużo większa niż ja na przykład nie sądziłem, żeby to było aż tak masakryczne.
Ale widać, że ta presja medialna, ta kampania okazała się bardzo skuteczna i pomimo tych sukcesów premiera Netanyahu udało się go po 12 latach odsunąć od władzy. Wcześniej mówiliśmy o przegranej prezydenta Donalda Trumpa i chciałam was zapytać, jaki według was może być skutek tego, że prezydent Donald Trump już nie jest prezydentem, Benjamin Netanyahu już nie jest premierem Izraela. Co dalej dla wolnego świata, pastor Paweł Chojecki?
Ja tu widzę jakiś wzrost takiego znaczenia niektórych religii, o tak powiem, bo tu chyba najbardziej takim znamiennym w tym świecie, powiedzmy zachodnim, bo Turcja, no to jest taka, powiedzmy, brama do Azji, no ale niech będzie, no jest w NATO, czyli jest w tym świecie zachodnim, chociaż religia jest, no powiedzmy, wschodnia. To było państwo założone, można powiedzieć, przez komunistów. Państwo antyreligijne, areligijne, te pomysły Atatürka, no to były takie właśnie no, spychające islam gdzieś tam do wiejskich terenów, a tu elita, no to była taka świecka, można tak powiedzieć. Nie? I zobaczcie państwo, że w ostatnich no gdzieś tak 10 latach, no może troszeczkę tam tu się można spierać o te lata, zobaczcie, nastąpił całkowity zwrot w kierunku religijnym, nie? Że już ta idea świeckiego państwa w Turcji, no ona zeszła na no, drugi plan. Już dzisiaj się mówi, że to jest państwo muzułmańskie, nie? No jeszcze jest w tych strukturach wojskowych Zachodu, ale no już te wartości nie są zachodnie. Tu można by pokazać też Polskę, nie? Gdzie no taki już można powiedzieć ten no, wyrok mój, ale no to czy mój to nieważne, to jest wyrok Sądu Rzeczpospolitej, który zabiera, można powiedzieć, zdanie w sprawach sporów międzykościelnych i broni religii panującej, religii Kościoła rzymskokatolickiego. To podobnie jak w Turcji widzę taki zwrot. Zdaje się, że też ten nowy premier Izraela, no to będzie taki nie już świecki Żyd, tylko bardzo religijny Żyd. Tak, tu może mnie poprawi
pan. On w ogóle z definicji jest religijny, ale Nie, on będzie żaden. On będzie, to będzie zero kompletne. No bo on
pokazuje po prostu nie pewną taką
regres.
Pewną tendencję. A jednocześnie, zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych, które przecież nawet no, na banknotach dolarowych mamy In God We Trust i tutaj chodzi oczywiście o Boga Biblii, o ewangeliczne chrześcijaństwo. To było siłą Ameryki, taką, jeśli chodzi o ten ideowy zaczyn tego państwa. Mamy regres, nie? Czyli chrześcijanie ewangeliczni są w regresie, a w to miejsce wchodzą różne inne prądy religijne. Widzę, że z tego może wyjść jakiś poważny galimatias niebawem.
Cezary Kłosowicz.
No, już jest. Już jest.
To na pewno się dzieje, natomiast jeśli tak w tych politycznej sferze, myślę, że tu i to przegrana Trumpa, myślę, że miała wpływ na to, co się teraz dzieje w Izraelu, że tam ci politycy zobaczyli, że ta strona jest wycofuje się, ta prawicowa, więc no, zjednoczyli się, żeby już tego ataku też u siebie, ten atak przypieczętować u siebie, no i na pewno myślę, że będą konsekwentni w tym dalej. A tu teraz był szczyt G7 i tu to komentarz francuskiej telewizji, że Biden dał nowy początek multilateralizmowi. Myślę, że jest celny, choć no tak multilateralizm to takie, no po prostu wycofanie się USA z pozycji przywódcy światowego i teraz, a skoro imperium się wycofuje, no to wchodzi na to jakieś inne imperium, czy imperia.
Lub statko.
Lub statko. I tutaj statko no, oczywiście się składa z Chin, Rosji, Niemiec i Watykanu i islamu, jak widzimy. Także no, to teraz, oni teraz prą do przodu i do góry.
No oni się po prostu... Mogę?
Redaktor Marwór, prosimy.
No wiesz, to, że Europa jest w tej chwili zadowolona z Bidena, no to przecież wiadomo, że chodzi o to, że spodziewa się, że wszystkie te kroki, które podejmował Trump, prawda, jeśli chodzi o umowy handlowe, które były dawniej na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, więc on to przekierował, cła i tak dalej, także obciążenia, jeśli chodzi o NATO, no to Biden teraz to unieważnia, dlatego Europejczycy są bardzo zadowoleni, wcale się nie dziwię na tym G7. To tak samo jak te natychmiastowe telefony gratulacyjne do Bennetta jeszcze wczoraj, prawda, czy w nocy, ze strony Bidena, ze strony Putina, ze strony Merkel. No oni wszyscy doskonale wiedzą, że teraz rząd Izraela znalazł się w rękach Patałacha, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, i będzie można to wykorzystać, więc dzwonią szybciutko z gratulacjami, bo są zadowoleni. Też bym był zadowolony. Oczywiście.
Tak jak pan redaktor wcześniej mówił, mamy chore demokracje obecnie na świecie i potrzeba błyskawicznej pracy u podstaw. Teraz poprosimy reklamę książki właśnie Izrael i przechodzimy do waszych pytań.
Chciałbym Państwu serdecznie polecić tę oto książkę. Właśnie Izrael. Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, którego autorami są pan Eli Barbour oraz pan Krzysztof Urbański. Rzecz dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć Izrael. To coś więcej niż przewodnik. To wciągająca i pasjonująca lektura, napisana z dużym poczuciem humoru, poszerzająca naszą wiedzę i zabierająca nas w podróż do tego niezwykłego miejsca na ziemi. Właśnie Izrael. Polecam Państwu i pozdrawiam serdecznie pana redaktora Eli Barbura, korespondenta telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu.
To mówili już przecież polscy wieszczowie w XIX wieku, kiedy straciliśmy niepodległość, kiedy zrywy nic nie pomagały, kiedy nawet Napoleon nic nie pomógł. Polsko, twa zguba w Rzymie. Zobaczcie, że nasi wieszczowie nie mówili Polsko, twa zguba w Berlinie, Polsko, twa zguba w Moskwie, Polsko, twa zguba w Wiedniu. Czyli nie oskarżali zaborców, którzy wykorzystali naszą słabość. Oni jasno widzieli. Polsko twa zguba w katolicyzmie, bo to on zniszczył ducha narodu polskiego. To on otworzył drzwi dla zaborów. To targowica katolicka zakopała Polskę już na ponad 100 lat. To ja wymyśliłem? Toż powinni dzieci tego w każdej szkole uczyć.
Przy okazji polecamy też wczorajszy program Hyde Park z pastorem Pawłem Chojeckim. Jeśli macie niedosyt, piszcie pytania na adres kontakt@ispodprat.pl. A teraz przechodzimy do waszych głosów. Tomasz pisze, czy obecni koalicjanci PiSu wzbudzą zaufanie wyborców, skoro pan Ziobro jest przykładowym propagatorem rządów totalitarnych w Polsce?
No tu ciekawe, że te dwie partie takie troszeczkę konkurujące z PiS-em, czyli Ziobryści i Konfederacja, czyli Ziobryści i Korwiniści, no dostali dość duży wynik, to tam około 10%. Także to jest zmartwienie dla PiS-u, bo zobaczcie, sytuacja się odwróciła, że to teraz bardziej po tej stronie opozycyjnej jest mowa o jakimś tam totalnym takim zjednoczeniu anty-PiS, no a PiS ma ogromny kłopot tu na prawej stronie i Konfederacja, i Ziobryści, a Gowin też przywalił bardzo, że tak powiem, mocno, że ten cały Nowy Ład, Nowy Dziad, to jest właśnie teraz odbicie w tym no, tragicznym wyniku. Znaczy tragicznym, no my się tam akurat nie martwimy, ale no, PiS pewnie uważa to za tragiczną porażkę. I tutaj pan Gowin, czyli z tej koalicji szerokiej PiSu, obwinia Jarosława Kaczyńskiego wprost.
Grzegorz Ostrowski, czyli powrót PO zamiast PiSu. To będzie zamienił stryjek siekierkę na kijek.
No właśnie, jeśli do tego dojdzie, że tylko te dwa ule i nie potrafi, tu i pan redaktor Eli Barbur i my tu w studio mówiliśmy, że tu powinno powstać teraz jakieś nowe otwarcie, nie? Coś nowego, że Polska jednak czeka na coś nowego. Tutaj nie przeceniałbym tak bardzo tego zwycięstwa pana Fiołka, no bo to jest po prostu anty-PiS, nie? A jeśli chodzi o wzbudzenie jakiejś nadziei w narodzie, to już Platforma, ani to Hołownia tej nadziei w narodzie nie wzbudzi. Naród bez takiej, to co tu pan redaktor też wcześniej mówił, że w Polakach te sprawy psychiczne są bardzo teraz ciężkie, bo tu i chiński COVID się nałożył, że jest taka depresyjna sytuacja i niszczenie gospodarki przez katokomunę, podwyższanie podatków, jak mówi wicepremier Gowin, niszczenie klasy średniej, że to wszystko plus takie przeróżne niegodziwości, jak mój proces, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów, powodują, że w Polakach, można powiedzieć, nastają takie depresyjne nastroje, że tu się już nic nie da zrobić w tym państwie, nie? Tu nawet słyszałem od jednego człowieka, że nawet mu się nie chce reprezentacji Polski dzisiaj kibicować przez to ohydne państwo, jakie mamy, nie? Ja oczywiście jestem przeciw takim nastrojom, jestem za tym, żeby jednak w tej sytuacji nie tracić nadziei, żeby jednak szukać rozwiązania, a raczej wskazywać Polakom rozwiązania, co my robimy od wielu lat, ale mówię o nastrojach, nie? I że teraz samo zmiana stryjek, sikierkę na kijek, nie? Że Platforma na PiS, czy tam odwrotnie, to już nie zadziała. Nie? Tu musi być porwanie Polaków jakąś nową ideą, danie Polakom nadziei, że jednak tu się jeszcze da żyć nad Wisłą.
To widać po frekwencji w tych wyborach, też w Rzeszowie, czy wcześniejszy, to jest 54%.
Czyli nie za dużo.
Połowa ludzi albo nie wie w ogóle, kogo wybrać, czy albo uważa, że to wszystko jedno, bo to tak. Kogoś tam sobie wybiorą i jakoś tam będzie rządził.
Były nagłośnione to.
Tak,
to nagłośnione, no ale wybierają informacja. Prezydenta swojego miasta, no to tam jakieś to ma znaczenie. Pewnie, no szczególnie, bo no, przez parę razy wybierali Ferenca, no to uznawali, powiedzmy, że ten jest dobry. No a teraz się miał zmienić, no to tak by się wypadało pewnie zainteresować, a tu widać no, z różnych pewnie powodów, ale no, zaledwie połowa wyborców poszła na te wybory.
Przed chwilą poruszyłeś bardzo ważny wątek i tutaj pytanie do redaktora Eliego Barbura. Co może być w tym momencie takim fundamentem, który zjednoczy Polaków? Bo wiele osób przyznaje, że szczególnie przez ostatni rok, przez rok pandemii, polskie społeczeństwo się jeszcze bardziej podzieliło.
Ja byłem przekonany jeszcze do niedawna, że właśnie ta nieudana akcja, prawda, to wszystko, co się działo na tle, właśnie wszystko, co się działo w związku z tą pandemią, właśnie wytworzy jakiś taki ruch protestacyjny, który może stanowić jakiś taki punkt wyjścia dla jakiejś nowej formacji politycznej o profilu centrowym, prawda? Także w wielu sprawach krytycznych wobec obecnej czołówki europejskiej, Bruksela i tak dalej, ale jednocześnie zachowującej umiar i działającej zgodnie z normami cywilizacyjnymi. W tej chwili myślę, że chyba w Polsce też jakoś, prawda, już troszkę uspokoiła się ta sprawa z tą epidemią. W końcu jakoś tam w najbliższych miesiącach pewnie jednak jakoś tam dojdziemy do ładu. Wszyscy razem na całym świecie, przynajmniej na obecnym etapie z tym COVID-em i wtedy nastąpią rozrachunki. Wtedy dopiero. Teraz możliwe, że jest jeszcze na to za wcześnie. W Stanach Zjednoczonych to się stało, upadł Trump. W Izraelu nie, bo Izrael sobie poradził z COVID-em. Na innym tle jest ten cały obecny bajzel, prawda? Przepraszam. W Polsce może to stanowić jakiś taki, prawda, może na tym żywiole coś nowego się wyłonić. Na to nakładają się inne szczytne zasługi tego obecnego pisowskiego rządu. Także myślę, że to jest także zagrożenie. Mnie się zdaje, że kwestia chińska jest dosyć bagatelizowana w polskim społeczeństwie, ale ona będzie narastać, bo będzie narastać w najbliższych miesiącach w związku właśnie z tym konsekwencjami, z tymi wszystkimi wnioskami po covidowymi, prawda? Bo ewidentną jest sprawą, że ten wirus nie przypadkiem nazywa się chiński, prawda? I że będą tam jakieś konotacje z tym Wuhanem, z tym laboratorium Wuhan i tak dalej, i tą polityką Pekinu. Zwłaszcza, że niespodziewanie dosyć administracja Bidena idzie w tym wypadku, podąża śladami Donalda Trumpa w tym wypadku, który od początku, prawda, był autorem tego określenia chiński wirus, i Biden najwyraźniej idzie w tą stronę, bo pomimo nacisków, prawda, tam odśrodkowych w swojej własnej partii, jednak nakazał to śledztwo i poza tym zauważyłem, że media amerykańskie jakby biją się w piersi już w tej chwili, że w okresie przed wyborami w Stanach krytykowały Trumpa za stanowisko antychińskie. Możliwe, że to wszystko się złożyć może na jakiś wspólny nurt także w Polsce. Nie wiem, zobaczymy. No, kwestie ekonomiczne, kwestie tego walenia ciągłego w średnią klasę w Polsce, no ewidentna polityka PiSu, absolutnie nie do przyjęcia zupełnie. No. Także to wszystko może spowodować jednak scalić jakiś taki nurt i mówię, wyłonić nowych przywódców, bo to jest konieczne w obecnym świecie. No.
Też głos optymistyczny od naszego widza Frank Martin. Mimo wszystko ja mam dobre przeczucie, jeśli chodzi o Polskę oraz rozwój środowiska Idź Pod Prąd. Dziękujemy. I też dziękujemy, że jesteście z nami. Zachęcamy Was do podawania tego programu. Mamy również pytanie o sytuację w Izraelu. Tomasz, czy media izraelskie mogą być finansowane przez komunistów chińskich i sowieckich, podobnie jak w USA? Redaktor Eli Barbur.
Media izraelskie, one samorzutnie są zdegenerowały się samorzutnie głównie. Ta jest właściwie tylko jedna gazeta w tej chwili, ten taki Haarec, określany przez lewactwo światowe jako opiniotwórcza gazeta. To jest gazeta, która w tej chwili właściwie nie ma już czytelników, ona prawie nie ukazuje się w celulozie, w papierze, natomiast bardzo aktywna jest w internecie i to w dodatku ma dobrze robioną stronę anglojęzyczną. To oczywiście idzie na cały świat i cytowane jest też przez wiele lewoskrętnych mediów, mass mediów na świecie. Ta gazeta jest częściowo finansowana przez Niemców. To wiadomo oficjalnie, ponieważ oni, Niemcy, tam jakieś firmy niemieckie są współwłaścicielami tego organu, który tak naprawdę już zamiera. Reszta mediów, nie widać tego w każdym razie. Dawniej istniało podejrzenia istniały, że może Putin, może Rosjanie, te wszystkiego tam trolle i tak dalej. Ale myślę, że główna działalność Putina, jeżeli już, to odbywa się w internecie. Nie w internecie, właśnie na tych platformach social mediów. W ogóle no, kwestie social mediów trzeba będzie jakoś rozwiązać, bo to jest po prostu absolutnie skandaliczne, że te platformy po prostu stały się właściwie partiami politycznymi. No to jest niedopuszczalne zupełnie. Mówię o tych Facebooku, Twitterze i całej reszcie, prawda, związanej z tym. Jeśli chodzi o tradycyjne mass media, nie sądzę. Nie sądzę.
I na koniec wakacyjne pytanie. Marcin Palimonka, jak sytuacja turystyczna, czy odwiedzenie Izraela jest już bezpieczne?
No, od 1 lipca ma zostać otwarty, szlaban idzie w górę, jeśli chodzi o turystykę indywidualną. Nie ma tu w tej chwili już nowych zachorowań. To się wszystko już, jak mówię, jak już powiedziałem, gospodarka tu się otworzyła, no to wszystkie restauracje, tam knajpy, prawda, i tak dalej, szeroko mówiąc, są otwarte, ludzie nie chodzą już w maskach. No, myślę, że tak, i także połączenia lotnicze już wznawiane są, prawda, tanie linie i tak dalej, wszystko zaczyna chodzić normalnie. Także myślę, że tak, no, na obecnym etapie, w ciągu miesięcy, latem, myślę, że szlaban otwarty całkowicie, można spokojnie przyjeżdżać. A co będzie na jesieni, no to się okaże, no, w tej chwili już tutaj szczepią też nastolatków. To wszystko się sprawnie odbywa. Nie ma tu już w tej chwili żadnej psychozy covidowej. No, to jest fakt. To jest fakt.
A tym, którzy rozważają wyjazd do Izraela, polecam cykl Biblia w 3D. Tutaj z pastorem Pawłem Chojeckim dużo można się dowiedzieć ciekawostek biblijnych.
No, byłem
o
krótko
Izraelu.
Przez tydzień. Tuż przed, można powiedzieć, zamknięciem Izraela i zresztą całego zachodniego świata zaatakowanego przez komunistyczne Chiny. No i rzeczywiście, to była pierwsza moja podróż do Izraela, także zapraszam na ten cykl. No i chętnie bym to rozszerzył, bo w 6 dni taka wielka historia, wielki naród. Państwo niewielkie, także łatwo tam gdzieś dojechać z jednego końca na drugi, ale tych miejsc, które warto odwiedzić, to naprawdę jest dużo, dużo więcej niż na 6 dni.
Także mam nadzieję, że jeszcze się wybierzemy do Izraela. Ja jeszcze nie byłam, ale z chęcią bym odwiedziła.
To jest naprawdę fajny kraj, zapewniam was wszystkich. Wbrew pozorom tworzony przez różnych tam znawców zagadnień bliskowschodnich.
Jeszcze przechodząc do dzisiejszej ramówki, to przypomnę, że o 18 idź pod prąd dogrywka. Wiemy też, że o 18 gra Polska ze Słowacją na Euro. A co z serwisem, Czarek?
Ale dogrywkę można zawsze obejrzeć później, a mecz później to już tak samo, lepiej na żywo.
To jak dzisiaj będzie z serwisem informacyjnym?
Serwis będzie w przerwie, tym razem za 15. 7, a nie o 19, tak jak nieopatrznie zapowiedziałem w piątek,
18:45.
W przerwie meczu dokładnie.
Natomiast będzie już ostatni przed latem serwis. Na lato na razie zawieszamy, a w jesieni zobaczymy, co zrobimy, ale tak no, chcemy troszkę przeformułować przekazywanie informacji generalnie. No, lato się mówi sezon ogórkowy. Chyba już niesłusznie, ale no na razie serwis będzie zawieszony, serwis no też sportowy oczywiście też, choć to nie znaczy, że nie będziemy mówić o sporcie w telewizji.
Wręcz przeciwnie.
No, ale, no, że tak powiem, szefa serwisu będzie więcej w innych programach.
Super. I więcej informacji również w programie Idź Pod Prąd na żywo, a po meczu dzisiaj 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza.
No, tych, którzy są jakoś zawiedzeni, to zapewniam, że po prostu przeformułujemy, a nie zlikwidujemy. Czyli część serwisu wróci do programu o 13, ale w nowej formule. No to już zobaczycie jutro, pojutrze i tak dalej.
A na naszej stronie idzpodprad.pl podsumowanie pisemne debaty Polska po chińskiej pandemii. Link na czacie i w opisie programu. Polecamy serdecznie jeszcze teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Z nami był redaktor Eli Barbur. Dziękujemy serdecznie.
Do widzenia, dzień dobry.
Dzień dobry, do widzenia. Do zobaczenia. A także pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
I Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do widzenia.
Jak myślicie, kto powinien być obiektem kultu w kościele chrześcijańskim? Czyli w kościele Jezusa Chrystusa. Kto powinien być obiektem kultu w kościele? No, tak na chłopski nawet rozum wychodzi nam, że Bóg Jezus Chrystus, nie? Że Bóg powinien być obiektem kultu w kościele, nie? No, proste jak 2 razy 2. Oczywiście w kościołach czy w religiach pogańskich, bałwochwalczych, no to będziemy mieli albo wielu bogów, albo pół bogów. No i oni wszyscy mają tam jakieś kulty w ramach tej czy mitologii greckiej, czy egipskiej, czy rzymskiej i tak dalej, i tak dalej. No ale w kościele chrześcijańskim obiektem kultu powinien być Bóg objawiony nam w Jezusie Chrystusie, nie? Ja, jak wiecie, jestem tuż po wyroku, gdzie zostałem z paragrafu 196 skazany za obrazę tam uczuć religijnych. No on, ten paragraf ogólnie dotyczy właśnie przedmiotów czci religijnej albo inaczej obiektu kultu. I oto sędzia, który mnie skazał, stwierdził tak. W dalszej części też kwestia deprecjonowania kultu Maryi jako Matki Boga w religii katolickiej. Jeżeli też określona jest jako zjawa, tak określiłem objawienia w Lourdes, tego kogoś, kto się objawił w Lourdes za pomocą słowa zjawa i według sądu lubelskiego wypełniłem ten paragraf o obrazie kultu w kościele katolickim. Jeśli nałożymy na to, co powiedziałem wcześniej, to wychodzi mi, że to nie sam Jezus Chrystus, nie Bóg jest obiektem kultu w kościele katolickim, ale także na przykład ta osoba, która się przedstawiła w Lourdes jako Maria, czyli mamy dwie osoby obdarzone kultem, czyli bałwochwalstwo. Jak pewnie wiecie, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, pan Andrzej Klimkowski, skazał mnie jeszcze, dzięki Bogu, nieprawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy prac społecznych i 21 tysięcy zwrotów kosztu procesowego za znieważanie katolików, za obrazę uczuć religijnych, za znieważanie prezydenta i zdaje się też narodu polskiego. Ale nie o tym chciałem mówić. W podsumowaniu wyroku sędzia Klimkowski raczył zauważyć, że ma nadzieję, że się opamiętam oraz że ta kara podziała na mnie w sposób wychowawczy. No, jeśli polski sędzia ma prawo wzywać chrześcijańskiego pastora z ponad 30-letnim stażem do opamiętania i serwować mu tu jakieś środki wychowawcze, no to jako równy obywatel chyba i ja mam prawo zwrócić się z apelem do sędziego Klimkowskiego. Jeśli chodzi o podstawę biblijną, no to apostoł Paweł był w takiej sytuacji, gdzie był przez religijnych ludzi tamtych czasów oskarżany o znieważanie tradycji i ich różnych tam przedmiotów, świątyni i tak dalej. Sądził go między innymi król Agryppa i w pewnym momencie ten król powiedział: niedługo, a przekonasz mnie, mówi do apostoła Pawła, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to: dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi jak ja, czyli stali się chrześcijanami. Apostoł Paweł mógł się zwrócić do swojego sędziego króla z takim apelem. No, ja nie apostoł Paweł, sędzia lubelski, jeszcze nie król. Także myślę, że jak ja zwrócę się z takim samym apelem do sędziego, który na mnie wydał wyrok i chce mnie wychowywać, wzywa do nawrócenia. Drogi sędzio Klimkowski, tak jak apostoł Paweł, chciałbym, żebyś był taki jak ja. Żebyś też należał do Chrystusa. Żebyś zawołał do Niego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, by dał Ci życie wieczne. Byś przestał polegać na swojej religijności, na katolickich sakramentach czy przynależności do swojego kościoła. Byś zasmakował najcudowniejszego zjawiska na ziemi, nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie.
XIV czerwca 1634 roku kanclerz króla polskiego Władysława IV Wazy, biskup Jakub Zadzik i przedstawiciel cara Michała I Romanowa Fiodor Szeremietiew podpisali po długich negocjacjach układ pokojowy kończący wojnę, która zaczęła się w roku 1632 po śmierci króla Zygmunta III Wazy. Rosja chciała wykorzystać zamęt, który zawsze następował w Polsce po śmierci króla, do odzyskania Smoleńska. Armia rosyjska pod dowództwem Michaiła Szeina oblegała Smoleńsk od października 1632 roku do października 1633. W końcu nowy król Władysław IV przybył z odsieczą, pokonał wojska rosyjskie, otoczył je i zmusił do kapitulacji. Potem Rzeczpospolita rozpoczęła działania ofensywne. Król Władysław liczył na to, że uda mu się zdobyć Moskwę i osadzić w niej na carskim tronie swojego brata Jana Kazimierza. Okazało się jednak, że armia rosyjska jest już dużo lepsza niż w roku 1610, a ludność odnosi się do wojsk polskich i litewskich wrogo. Układ w Polanowie w zasadzie potwierdzał dotychczasowy przebieg granicy polsko-rosyjskiej z niewielkimi zmianami na korzyść Rosji. Jednak Smoleńsk, który był z jednej strony bramą do Moskwy, a z drugiej do Wilna, pozostawał w granicach Rzeczpospolitej. Rosja miała zapłacić kontrybucję w wysokości 200 tysięcy rubli. Władysław IV zrzekał się pretensji do tytułu cara, za co miał otrzymać jeszcze 20 tysięcy rubli. Granica polsko-rosyjska miała być otwarta dla handlu. Wytyczanie tej granicy trwało ponad 10 lat, ponieważ Rosjanie stosowali przeróżne wybiegi, aby przesunąć ją jak najdalej na zachód.